Cześć i czołem, drodzy widzowie. Dawno, dawno temu, w początkach istnienia kanału Irytującego Historyka, nagrałem film o karabinku Beryl. Miałem wtedy pożyczonego dekolca z pewnej jednostki strzeleckiej. I wszystko było fajnie, pięknie, aż po paru miesiącach owa jednostka uznała, że nie życzą sobie, bym eksponował ich logo i publicznie dziękował za użyczenie sprzętu. Film spadł z kanału i obrażony na cały świat zapomniałem o temacie. Dlaczego dziś do tego wracam i o tym smędzę? Bo nadszedł dzień, by powrócić do tej historii. Tym razem mam swojego Beryla i nikt mi już nie powie, że coś mu nie pasuje i mam zdjąć film z kanału. Przez tę parę lat dużo się wydarzyło w historii tej konstrukcji, więc chcę wam opowiedzieć o tym jeszcze raz, tylko tym razem lepiej. Serdecznie zapraszam. Pod koniec lat 70. Sowieci wzorem Amerykanów przeszli na mniejszy nabój pośredni, w pogoni za koncepcją nowej, lżejszej amunicji. Wprowadzili do służby amunicję 5,45x39 i wkrótce zaczęli nią obficie zasypywać ludność Afganistanu, używając do tego zaadaptowanej pod nowy kaliber konstrukcji Kałasznikowa pod nazwą AK-74. W tym samym czasie Wojsko Polskie miało dużo bardziej śmiałe pomysły niż tylko przekalibrowanie kałacha. Otóż w połowie lat 70. na Wojskowej Akademii Technicznej w ramach programu Marszyt Polacy stworzyli własny nabój pośredni kalibru 7x41 mm. Parametrami bił na głowę nie tylko amunicję wzór 43, ale też nowy radziecki nabój kalibru 5,45. I tu mała dygresja. Konkurencyjną koncepcją wtedy rozważaną było opracowanie amunicji bezbłyskowej. To były czasy, gdy w RFN ruszył program firmy Heckler & Koch, w którym pracowano nad karabinkiem G11. Więc trochę szkoda, że VAT nie poszedł w tę stronę, choć zapewne skończyłoby się to fiaskiem. Wracając do naszego programu, po opracowaniu nowego naboju w 76 ruszył kolejny program, LANTAM. Projekt systemu broni od karabinu szturmowego poprzez wyborowy na maszynowym skończywszy. Coś jakby duchowy protoplasta MSBS-a, gdzie na jednej platformie miała być możliwość stworzenia różnych konfiguracji długości luf, montażu kolb, celowników itd. W projekt zaangażowano mnóstwo podmiotów. VAT, Zakłady Łucznik, WITU, OBR Skarżysko i IMP z Warszawy. Za projekt odpowiadali inżynierowie Antoni Szymański i Ernest Durasiewicz. Na bazie ich rysunków w 80 roku zbudowano dwa prototypy i cały projekt trafił do szuflady, bo właśnie wtedy Sowieci wprowadzili wspomniany nabój 5,45x39 i w perspektywie kolejnej dekady Wojsko Polskie w ramach Układu Warszawskiego czekała przymusowa przesiadka na nowy nabój od Wielkiego Brata. Nawet Czesi, którzy stworzyli cudacznie piękne SA wzór 58... musieli zrezygnować z własnego naboju i dopasować się do sowieckiej amunicji wzór 43. Wątpliwym było, by Moskwa zgodziła się na to, by Wojsko Polskie miało inny nabój karabin, a do tego lepszy niż sowiecka konstrukcja, bo jak powszechnie wiadomo, nie analoga w mirie. Potem przyszły lata 80., dekada zastoju i ekonomicznej nędzy, która spowolniła absolutnie wszystkie projekty. Dopiero pod koniec lat 80., po prawie dekadzie prac, udało się stworzyć nowy karabinek. W dużym skrócie wzięto to, co już było, czyli części z produkcji klasycznych AKM-ów. Do tego wykorzystano badania nad amunicją do Lantana oraz ogranicznik serii, który zastosowano w eksperymentalnym AKMS-ie wzór 80. Program między 81 a 85 był zawieszony, dokuczały problemy natury ekonomicznej, a gdy w 86 przekazano wojsku prototypy do testów, to się okazało, że karabinek nie mieści się w założonych wymiarach oraz masie. Przy okazji, z powodu oparcia się na konstrukcji AKM-a, okazało się, że do nowej broni da się podpiąć magazynek od starego kałacha na 7,62, ale ruskie magazynki od AK-74 na 5,45 nie pasują, co było dość cudaczną pomyłką. W kolejnych latach poprawiono konstrukcję, by była bardziej podobna i mechanicznie kompatybilna z AK-74 niż z AKM-em. Po próbach w 88 roku wojsko zaakceptowało nowy karabinek, nazwany od tej daty wzór 88 Tantal. Wprowadzono go do służby w 91 roku, gdy akurat Związek Radziecki wziął i zdechł. Polskie elity polityczne dość zgodnie postanowiły wykorzystać tę sytuację, by wyrwać się z żelaznego uścisku Wielkiego Brata. W symboliczny dzień 17 września 1993 roku, 54 lata po inwazji Związku Radzieckiego na Polskę, żołnierze z czerwonymi gwiazdami na czapkach w końcu wzięli dupy w troki i wyjechali do domu. Rok później podjęto decyzję o staraniu się o wejście w struktury NATO oraz w związku z dążeniem do przyjęcia natowskiego standardu STANAG o przejściu wojska na amunicję strzelecką kalibru 5,56x45 NATO. Amunicja, która miała być spójna z sojusznikiem ze wschodu, stała się amunicją wroga, a niedawni wrogowie stali się sojusznikami. Co to wszystko znaczy? Ano, Tantal ledwo wszedł, a już musiał wyjść. Ze służby oczywiście. W styczniu 95 opracowano ostateczne założenia taktyczno-techniczne nowego karabinka, a program, w ramach którego miał powstać, nazwano Beryl. Polska była w trudnej sytuacji ekonomicznej, ledwo dopięto produkcję 25 tysięcy tantali, a tu już trzeba było całą armię przezbroić w kolejny karabinek na nowy nabój, a obu tych rzeczy w Polsce wtedy nie było. Jak to więc zrobić?
It's not exactly high-end carpentry, but it'll do the job.
Wzięto Tantala i zrobiono z niego wzór 96 Beryl. Zmieniono kaliber broni na natowskie 5,56x45, czy też inaczej komercyjnie 223 Remington, dodano parę smaczków i przestawiono wajchę na produkcji. Ta pierwsza wersja została nazwana Berylem A. W dużym skrócie, wzięto Tantala, przerobiono go, by pluł nowym nabojem, zostawiając tą samą konstrukcję z trzystrzałowym ogranicznikiem serii i zmieniono różne detale. Na przykład zamiast metalowych pojawiły się kompozytowe magazynki. Kolba zmieniła kształt i nie wyglądała już jak pogrzebacz do pieca, a największą ciekawostką była górna szyna pod w założeniu nowoczesną optykę zamiast rosyjskiego jaskółczego ogona na lewym boku broni. Beryl wszedł do służby w 98, a rok później ruszyła w FB Radom produkcja seryjna. Bardzo szybko wyszły też problemy związane z adaptacją na pół gwizdka. Zmieniono kaliber broni, ale magazynki nie pasowały do systemu STANAG, tylko były dalej ruskimi wygiętymi bananami podobnymi do magów od AK-74. Szyna na optykę była upierdliwa, bo trzeba było ją zdjąć w całości, by rozebrać broń do czyszczenia, a przy takim zdejmowaniu i zakładaniu celownik tracił zero. Zresztą wtedy w wojsku generalnie celownik optyczny na broń był wielką rzadkością. I jakby tego było mało, to pierwsze wersje szyn miały współpracować tylko z polskimi celownikami pod system POPC, więc o sprzęcie od sojuszników znów można było zapomnieć. Na początku XXI wieku Wojsko Polskie w ramach zobowiązań sojuszniczych zostało wysłane do Afganistanu i Iraku. Beryle zadebiutowały w boju i od razu wyszły różne wady, małe i duże. Kolba była delikatna i nie lubiła się z piachem. Trytowe źródła światła z celowników mechanicznych odpadały. Muszka zaczepiała się o krzaki i inne przeszkody. We znaki dawał się też brak pionowego chwytu przedniego, a pokrywa pod optykę, poza brakiem kompatybilności ze sprzętem sojuszników, była też zamontowana zwyczajnie za wysoko. Żołnierze kombinowali jak mogli. Wkładali chwyty przednie z rączką z rumuńskich AKM-ów. Oklejali broń taśmą, by mniej się nagrzewała w słońcu i przerabiali montaż na szynę, by dało się tam wrzucić na przykład EOTH. Druciarstwo and prowizorka to nasza narodowa marka. Cała misja w Iraku to była jedna wielka improwizacja, ale beryle nie były najgorszym, co spotkało polskich żołnierzy. Media ochoczo puszczały w eter narzekanie żołnierzy misjonarzy i to wymusiło w 2004 pierwszą modernizację Beryla do wersji B. Pojawiło się łoże ze stałym chwytem przednim pionowym, wyglądającym jak uchwyt od wiertarki. Ponadto dodano dwie boczne szyny montażowe, na przykład na latarkę czy laser. Powstała kolejna wersja kolby, a szyna górna została dopasowana do stanagowego standardu Picatinny, zwanego popularnie, acz błędnie RIS. Wojsko kupiło też sporo celowników EOTH HWS 552, więc żołnierz miał w końcu coś, co mógł na tej szynie zamontować, czego nie musiał sam sobie kupić w PX-ie czy na Allegro. W ramach lepszej kontroli zużycia amunicji pojawiły się też przeźroczyste magazynki, które jednak miały tendencję do pękania, więc Radom w 2007 zmienił metodę produkcji oraz surowiec, aż wyszły im zielone i półprzeźroczyste, które najbardziej kojarzą się z Berylem. Zmieniono też inne detale, jak urządzenie wylotowe, podstawę muszki, czy powiększony zatrzask magazynka i dźwignię bezpiecznika. Niedługo potem pojawiły się też nowe kolby teleskopowe o regulowanej długości. Tak narodziła się właśnie wersja B. W czasie początków misji zagranicznych wprowadzono w końcu też do służby mini-beryle, czyli subkarabinki mające zastąpić glauberyty w roli Personal Defense Weapon, w skrócie PDW. Na tym prace się nie skończyły, bo po Iraku i Afganistanie Polacy zobaczyli, jaką broń mają Amerykanie. Te ich M4-ki całe w szynach z akcesoriami. Jak to wszystko działa w walce, jakie możliwości daje. A jak wypadają na tym tle inni nowi członkowie NATO, jak na przykład Bułgarzy, dalej latający po Karbali z AKMS-ami. Wojna wymusiła ewolucję Beryla z zapchaj dziury do projektu, który miał wycisnąć z platformy AK ile się da. Pamiętajcie, to był początek XXI wieku i to, co dziś wydaje się oczywiste, wtedy dopiero się rodziło.
Tego nie było.
Nie było, nie
kiedyś
było.
Kiedyś tego
nie.
Absolutnie
a
nie
skąd?
Było. To jest dopiero teraz. Więc
to jest
ja
dopiero
teraz.
To jest na, wie pani co, to jest teraz na czasie. To jest w modzie.
Nie było jeszcze jasne, jakie ścieżki rozwoju będą dobre, a które okażą się ślepymi uliczkami. Jedną z takich ślepych ścieżek była próba zrobienia z beryla bezkolbowca, co zaowocowało prototypem o nazwie Wzór 2005 Jantar. No, Steyr-Aug to nie jest, ale jak mówiłem, wszyscy wtedy szukali właściwej drogi, pracując na tym, co mieli pod ręką. FB Radom starał się nadążyć za rynkiem i tak w 2009 roku powstał Beryl C. O berylu jako takim nie mam za dużo do powiedzenia ani do pokazania, bo to bardzo dobrze znana wam mechanika. Od kałach na 5,56. Unikatowość polskiego beryla polega na tym, jak w epoce był modyfikowany, by być najbardziej taktycznym z seryjnie produkowanych kałachów na świecie. Rzadko się zdarza, by państwowa instytucja próbowała nadążyć za trendami kreowanymi przez użytkowników. W berylu C pojawia się nowa regulowana kolba. Zmieniono chwyt pistoletowy na bardziej ergonomiczny. Zamiast plastików na przodzie pojawił się aluminiowy zespół łoża z czterech stron obłożony frezowanymi szynami montażowymi. Chwyt przedni stał się dołączanym akcesorium. Zmieniono też profil szyny pod optykę i zostawiono to, co sprawdziło się w wersji B, jak powiększone manipulatory magazynka i bezpiecznika. Sztuka, którą wam pokazuję, została wyprodukowana na rynek cywilny, więc niestety nie posiada z lewej strony wojskowego przełącznika długości serii. Jest to jednak ciekawy egzemplarz, bo powystawowy i na stoiskach promocyjnych FB Radom zjeździł cały świat od Las Vegas po Singapur. Beryle zyskały bardzo dobrą opinię na rynku cywilnym wśród kolekcjonerów i pasjonatów, ale to zdecydowanie za mało, by utrzymać przy życiu produkcję w wielkiej państwowej fabryce. W 2015 zaczęto eksportować do Nigerii beryle w wersji na nabój 7,62x39 oraz udzielono licencji nigeryjskiej firmie Dicon. Z tego co wiem, z produkcji na miejscu nic nie wyszło, bo klepią AK-103 pod nazwą DG-103 i cały deal skończył się na 2300 karabinkach dostarczonych do ich armii. Beryl, zgodnie z powiedzonkiem, że prowizorki są najtrwalsze, zdawał się być skazanym na wieczną służbę w Wojsku Polskim. Dlatego gdy w 2017 MON ze względów politycznych zdecydował się przyjąć do służby wciąż testowanego Grota, miało to oznaczać koniec dla polskiego kałacha na nabój NATO. W 2018 Wojsko Polskie odebrało ostatnie nowe beryle z zamówienia w fabryce broni w Radomiu. W wojsku służyło wówczas niecałe 90 tysięcy sztuk tej konstrukcji, obok których wciąż katowane były stareńkie klasyki.
A co to jest? KPK!
KMS! Niestety czas płynie nieubłaganie i Grot przejmuje jednostkę za jednostką, spychając beryle do magazynów. Z beryla zrezygnowano, powołując się na brak możliwości dalszej modernizacji oraz przestarzałość konstrukcji. W okolicach 2010 roku FB Radom na MSPO w Kielcach zaprezentowało coś, co mogło stać się berylem D. Jak na tamte czasy, ostateczną modernizacją i próbą wyciśnięcia z platformy AK co się tylko da. Lista zmian była imponująca. Górna pokrywa dostała zintegrowaną szynę RIS i mocowanie do komory zamkowej na zawiasie, by łatwo było rozbierać broń do czyszczenia i nie musieć do tego celu zdejmować ani zerować od nowa celowników. Kolba miała być składana i szybko odłączana, by łatwiej było schować karabin, na przykład w zasobniku desantowym spadochroniarza. Do kompletu, by zmniejszyć koszty szkolenia, wygrzebano ze zbrojowni stareńkiego Talka, o którym kiedyś też zrobiłem już odcinek, i dopasowano konwersję na 22 LR do beryli. Właśnie po to, by taniej uczyć wojsko strzelać, zachowując cały manual z bojowego kalibru. A wisienką na torcie był dynks mający ostatecznie dopasować beryla do normy Stanag. Adapter na natowskie magazynki. Zerknijcie proszę na artykuł z portalu Alt Air, do którego link zostawiam w opisie filmu. Tak w 2010 roku rusznikarze z Radomia wyobrażali sobie przyszłość. Przypomina wam to coś? W tamtych czasach projekt modernizacji wyśmiano. Prototyp wrócił do zbrojowni jako ciekawostka, a adapterów na stanagi do dziś nie widziałem na rynku. Wiele lat później, gdy pojawiły się wynalazki od MacPoola, Kruka i wielu innych producentów, okazało się, że z kałacha da się jeszcze coś wycisnąć i jeszcze go bardziej utaktycznić. A pomysły radomiaków nie były wcale takie głupie. To, czego im nie było dane zrobić, zrobili Ruscy, budując AK-12, czyli taktycznego kałacha. Świat się zachwycił, ale sobie za dużo nie postrzelał, bo po wybuchu wojny w 2022 roku z rynku wymiotło zarówno rosyjskich producentów i dostawców, jak i tanią amunicję 7,62, jak i 5,45. Rosjanie w AK-12 spaprali nie tyle sam projekt, tylko polecieli totalnie na pysk z jakością stali i obróbki. Na marginesie dodam, że do końca roku mam nadzieję o AK-12 też zrobić film na kanał. W wypadku głębokiej modernizacji Beryla w warunkach pokoju spokojnie dalibyśmy radę zrobić to lepiej. O ile w kontroli jakości mamy przewagę nad Rosjanami, tak oni mają obecnie przewagę w tempie wprowadzenia zmian. AK-12 w warunkach wojny doczekał się 3 kolejnych modernizacji i po początkowej katastroficznej wtopie, zwanej wersją pierwszą, którą tu wam pokazuję, każda kolejna modernizacja powoli buduje sobie dobrą opinię. To ten sam proces co z MSBS-em, tylko tam jest wojna i muszą to zrobić bardzo szybko, a nie przez 10 lat. Brak dostępności ruskich kałachów oraz amunicji do nich przywrócił na świecie zainteresowanie konstrukcjami takimi jak Beryl na tańszy i dostępniejszy nabój 5,56 od producenta, który nie jest objęty sankcjami. Tym bardziej ubolewam, że projekt modernizacji z 2010 skasowano, bo wojna pokazała, że na polu bitwy wciąż jest miejsce na idioto-odpornego, niezniszczalnego kałacha, a FB Radom ma możliwości i szanse na tym polu, które pewno jak zwykle spartoli, bo to spółka państwowa, więc statyczny mamut z czasem reakcji liczonym w latach. Ja mam swojego Beryla i bardzo lubię tę konstrukcję, bo zachowała prostotę oraz niezawodność kałacha, a strzela natowską amunicją, z której fajniej się pyka niż ze stareńkiego 7,62. Współcześnie taktyczne akcesoria nie robią już wrażenia, bo rynek cywilny oferuje lepsze bajery. Ale trzeba pamiętać, że gdy Radom wprowadzał to seryjnie na rynek, to był ewenement i swego rodzaju obiekt pożądania. Dlatego tak doceniam Berylka i ciepło go wspominam. Rozmawiałem z wieloma z Was, żołnierzami Wojska Polskiego, i wszyscy jak jeden mąż bardzo ciepło wypowiadaliście się o Berylku. Dlatego mam coś dla wszystkich szwejów i trepów, którym wymieniono Beryle na MSBS-y. Zrobiłem koszulki i wlepy z Berylem, które są dostępne w sklepie Refugir, do którego link zostawiam Wam w opisie i podpiętym komentarzu pod filmem. Ponadto pomny Waszych cierpień. Zrobiłem też koszulki i wlepki z Honkerem. A w ogóle to cały sklep sobie obczajcie, bo tylko w Refu znajdziecie nowe tactical rzeczy w historycznych kamuflażach Wojska Polskiego, w Legunie i nie tylko. Dziękuję Wam za uwagę. Szczególnie dziękuję Łukaszowi, który bardzo pomógł mi z powstaniem tego filmu. I przy okazji pytam Was, czy ktoś może się podzielić modelem 3D Beryla? Bo chciałbym spróbować zrobić to, czego nie zrobiła fabryka w 2010 roku. Polską odpowiedź na AK-12. Beryla ostatecznego. Dziękuję za uwagę. Żegnam się i życzę spokojnej nocy. Czołem.